Kulturalnie. Kilka minut o kulturze. Zaprasza Joanna Łukaszuk-Ritter. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach kulturalnych Radia Droga. Rozpoczynamy. Świat przypatruje się wielkiemu widowisku walki i śmierci, które zresztą trudno mu sobie wyobrazić, bo obraz wojny jest nieprzekazywalny. Ani piórem, ani głosem, ani kamerą. Wojna jest rzeczywistością tylko dla tych, którzy tkwią w jej zakrwawionym, wstrętnym, brudnym wnętrzu. Dla innych jest stronicą książki, obrazem na ekranie. Niczym więcej. Tak opisywał Ryszard Kapuściński w książce Jeszcze dzień życia, wojnę domową w Angolii w 1975 roku, której był świadkiem, a przez pewien czas nawet jedynym korespondentem wojennym. Jakże aktualne są to słowa w obliczu trwającej obecnie wojny w Ukrainie. 90 lat temu urodził się jeden z najwybitniejszych reporterów XX wieku, Ryszard Kapuściński. Był podróżnikiem, pisarzem, poetą, dziennikarzem i korespondentem zagranicznym. Międzynarodowy rozgłos przyniosła mu powieść Cesarz, która ogłoszona w 1983 roku przez Sunday Times książką roku stała się jednym z największych bestsellerów światowych. Ta opowieść o ostatnich latach panowania cesarza Etiopii uważana była za alegorię rozkładu i upadku systemu totalitarnego. Książka ta jest ważna nie tylko ze względu na temat. Kapuściński pokazał w niej wielki talent pisarski, modyfikując dotychczasową formę reportażu. Gatunek ten w jego wykonaniu przestał być jedynie suchą relacją wydarzeń, a zamienił się w literacki obraz ludzkiej rzeczywistości, który rozbudza emocje i zmusza do refleksji. W połowie lat 50. po raz pierwszy wyjechał w zagraniczną podróż do Indii, Afganistanu i Pakistanu. Później, jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej, wyjeżdżał do Afryki i Ameryki Południowej. Przez lata swojej dziennikarskiej pracy był świadkiem przemian historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych, jakie dokonywały się w świecie w XX wieku. Każda z tych wypraw owocowała zbiorami reportaży. Tak powstały książki o wojnie domowej w Angolii, o rewolucji islamskiej w Iranie, o konflikcie zbrojnym między Hondurasem a Salwadorem, czy o rozpadzie Związku Radzieckiego. Wielokrotnie ryzykował życie i zdrowie, aby opowiedzieć czytelnikom o tym, czego doświadczył i co zrozumiał z dziejących się na jego oczach zdarzeń. Był świadkiem 27 rewolucji, przebywał na frontach 12 wojen, 4 razy był przeznaczony do rozstrzelania. Człowiek, który przeżył wielką wojnę, jest inny od tego, który nie przeżył żadnej wojny. Są to dwa różne gatunki ludzi. Nigdy nie znajdą wspólnego języka, ponieważ tak naprawdę wojny nie można opisać. Pisał w jednym ze swoich reportaży. W latach 80. Kapuściński dał się poznać również jako poeta i myśliciel. Opublikował m.in. tomik poetycki Notes, pełen refleksji nad własnymi doświadczeniami, naturą ludzką i współczesnością. Z każdą kolejną książką styl Kapuścińskiego przekształcał się z reporterskiego spostrzeżenia w filozoficzną refleksję nad uwarunkowaniami ludzkiej natury i egzystencji, co zaowocowało kilkutomowym cyklem Lapidarium. Ryszard Kapuściński, urodzony 4 marca 1932 roku w Pińsku na terenie dzisiejszej Białorusi, zmarł w Warszawie 23 stycznia 2007 roku. Po jego śmierci spuścizną autora zajęła się żona Alicja Kapuścińska, ceniona lekarz-pediatra. Przez wiele lat dbała o promowanie jego dorobku, fundowała stypendia dla młodych dziennikarzy poprzez założoną przez siebie fundację Herodot i była honorową patronką Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż literacki. Niespodziewanie odeszła 7 marca bieżącego roku w wieku 89 lat. Ryszard Kapuściński zostawił po sobie literacką spuściznę, do której będą odwoływać się następne pokolenia reporterów chcących wypowiadać się w tej jakże szczególnej formie literackiej. Na 90. rocznicę urodzin autora w wydawnictwie Czytelnik ukazał się tom rozmów z Ryszardem Kapuścińskim zatytułowany Ryszard Kapuściński – Życie w podróży, życie jako podróż. Autorem jest Czesław Czapliński, mieszkający w Nowym Jorku fotografik, autor wielu portretów Kapuścińskiego. Książka zawiera zapis rozmów mistrza fotografii z mistrzem reportażu o pisarstwie, fascynacjach poezją, teatrem i fotografią oraz o przemianach politycznych na świecie. Wszystkich zainteresowanych postacią legendy polskiego reportażu odsyłam na portal internetowy kapuściński.info. Kilka dni temu światowe media obiegło poruszające zdjęcie ze Lwowa, przedstawiające kilku mężczyzn wynoszących z katedry ormiańskiej średniowieczną drewnianą figurę Jezusa zdjętego z krzyża w celu zabezpieczenia jej przed ewentualnym zagrożeniem ze strony wojsk rosyjskich. Wraz z postępującą inwazją rosyjską trwa we Lwowie wyścig o ratowanie zabytków. Szczególną troską otaczane są kościoły i pomniki. Rzeźby, których nie można zdemontować i przenieść, owijane są starannie materiałami niepalnymi. Są wśród nich m.in. cztery XIX-wieczne fontanny na rynku, znakomite dzieła austriackiego rzeźbiarza Hartmana Witwera oraz posągi świętych wokół katedry łacińskiej. Unikatowe witraże znajdujące się w wielu świątyniach i historycznych kamienicach osłonięto ekranami ochronnymi lub całkowicie zdemontowano i zabezpieczono. W pracę zaangażowani są zarówno ukraińscy konserwatorzy i mieszkańcy Lwowa, jak i Polacy zatroskani o losy tamtejszych zabytków, które są przecież też częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. Ukraińskich konserwatorów zabytków wspiera Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, który od lat przeprowadza we Lwowie prace restauratorskie. Mieszkańcy Lwowa boją się o swoje miasto, perłę renesansowej, barokowej i klasycystycznej architektury. Historyczne centrum Lwowa znajduje się przecież na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Robią więc wszystko, by zabezpieczyć obiekty przed inwazją wroga. Rosyjska armia zniszczyła już kilka cennych zabytkowych miejsc. Sobór Zaśnięcia Matki Bożej i Uniwersytet w Charkowie, Muzeum Historii Lokalnej w Iwankowie pod Kijowem, w którym spłonęła część unikatowych dzieł jednej z najwybitniejszych przedstawicielek prymitywizmu, malarki Marii Prymachenko. W Trościańcu spłonęła Galeria Sztuki, a do znajdującego się w tym mieście zabytkowego budynku ujeżdżalni XVIII-wiecznego menażu wjechały czołgi rosyjskie. We Lwowie zagrożone są również bezcenne nekropolie, cmentarz łyczakowski z zabytkowymi nagrobkami oraz wyjątkowo symboliczny dla Polaków cmentarz Orląt Lwowskich. Te obiekty można zabezpieczyć tylko w pewnym stopniu, nie zdoła się ich uchronić przed bombardowaniem. Dyrektor Instytutu Polonika Dorota Janiszewska-Jakubiak w wywiadzie dla Polskiego Radia podkreśliła, że strona polska trzyma cały czas rękę na pulsie, nie tylko w przypadku Lwowa, i zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna, nieprzewidywalna i bardzo niebezpieczna. Mimo to wierzymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego, którego utrata byłaby niewyobrażalną stratą nie tylko dla Ukrainy, powiedziała Dorota Janiszewska-Jakubiak. "95 lat temu Mazurek Dąbrowskiego został ustanowiony polskim hymnem narodowym. Oryginalny tytuł brzmiał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Tekst napisał w połowie lipca 1797 roku Józef Wybicki. Przebywał on wówczas we włoskim miasteczku Reggio Emilia wraz z polskimi legionistami pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Autor muzyki jest nieznany. Słowa pieśni powstały do melodii ludowego Mazurka. Po raz pierwszy utwór wykonano publicznie prawdopodobnie 20 lipca 1797 roku. Od tamtej pory pieśń była wielokrotnie wyśpiewywana podczas świąt i powstań narodowych. Ciekawostką jest, że nie zawsze był to Mazurek Dąbrowskiego. Utwór zmieniał często zarówno tytuły, jak i treść. Podczas powstania listopadowego śpiewano Mazurka Skrzyneckiego na cześć generała Jana Zygmunta Skrzyneckiego. W czasie powstania styczniowego powstał Marsz Czachowskiego, a podczas I wojny światowej Mazurek Piłsudskiego. Oficjalnie Mazurek Dąbrowskiego został ogłoszony hymnem polskim 26 lutego 1927 roku, kiedy to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik do wojewodów podpisany przez ministra Felicjana Sławoja Składkowskiego. W tym dokumencie podano jedyny obowiązujący tekst pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”. Utwór uległ niewielkim przekształceniom, zrezygnowano z dwóch zwrotek i zmieniono niektóre wersy. Dołączono do hymnu nuty i oficjalnie uznano jego harmonizację, której dokonał kompozytor i dyrygent Felix Konopasek. Już w 1926 roku, w październiku, utwór wprowadzony został do szkół, a od grudnia pieśń nadawało Polskie Radio jako sygnał do swoich audycji. W roku 1978 Mazurek Dąbrowskiego doczekał się nawet własnego muzeum. Jest to jedyna tego typu placówka na świecie. Muzeum Hymnu Narodowego znajduje się w Będominie na Kaszubach, w dworku, w którym 29 września 1747 roku urodził się Józef Rufin Wybicki. Warto zaznaczyć, że Wybicki to nie tylko autor Mazurka Dąbrowskiego. Był on jednym z najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia. Zasłużył się jako wybitny humanista, prawnik, poseł i senator. Był także działaczem społecznym i pedagogiem, geografem, poetą, pisarzem dramatycznym, a nawet autorem oper. Zmarł w wielkopolskich Manieczkach 10 marca 1822 roku. Pochowany został w pobliskiej Brodnicy, a 100 lat później jego prochy przeniesiono na Skałkę do Poznania. Z okazji 200. rocznicy śmierci decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 został uznany rokiem Józefa Wybickiego. Więcej informacji na temat Mazurka Dąbrowskiego oraz jego autora znajdziecie Państwo na stronie internetowej Muzeum Hymnu Narodowego www.jozefwybicki.pl. Zapraszam również do odwiedzenia muzeum w Będominie. Środowisku artystycznemu Górnego Śląska poświęcony jest najnowszy 20. numer półrocznika Czasy Pismo, który wydawany jest przez Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Artykuły poruszają m.in. kwestie rozpracowania przez służby bezpieczeństwa reżysera Kazimierza Kuca, poety i dramaturga Tadeusza Różewicza czy piosenkarki Marii Koterbskiej. Możemy przeczytać również o niezrealizowanym filmie Andrzeja Wajdy Powołanie, mówiącym o klerykach odbywających staż w zakładach pracy, czy o filmie operacyjnym Służby Bezpieczeństwa Biskupi Polscy w Opolu z września 1968 roku. W najnowszym numerze periodyku znajdują się także artykuły o plebiscycie górnośląskim z 1921 roku czy związkach Wojciecha Korfantego z Zakopanem. Jest także fotoreportaż Stanisława Jakubowskiego poświęcony katastrofie górniczej z 1971 roku i słynnej akcji ratowniczej zakończonej uratowaniem Alojzego Piątka. Czasy Pismo to projekt oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jest to półrocznik wydawany od 2012 roku. Periodyk ma na celu popularyzację badań historycznych nad dwudziestowiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. Podejmuje on problematykę funkcjonowania systemów totalitarnych, nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. Zadaniem pisma jest również ukazanie możliwie szerokiego spektrum zjawisk z zakresu kultury, religii, gospodarki, życia codziennego i obyczajowości. W skali regionu górnośląskiego jest to projekt unikatowy. Czasopismo może być przewodnikiem po często trudnych i niezrozumiałych meandrach górnośląskiej historii. Czytamy na portalu internetowym Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentację najnowszego numeru, która odbyła się pod koniec lutego bieżącego roku, można obejrzeć na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej ipn.gov.pl w zakładce Publikacje. Podczas spotkania zaprezentowane zostały po raz pierwszy oryginały grafik Teofila Ociepki, malarza prymitywisty, które odnalezione zostały w materiałach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa przechowywanych w oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Zapraszam do obejrzenia. Były to wiadomości kulturalne Radia Droga. Kulturalnie.